To było pospolite ruszenie, a dokładniej niepospolite, bo przecież nieczęsto pomagamy w takiej skali. Niespełna miesiąc temu w południowo-zachodniej części Polski zaczęła się powódź. Wielka woda zabierała niemal wszystko, co stało na jej drodze. Jeśli nie zabierała, to niszczyła. Z pomocą powodzianą ruszyły służby, instytucje, organizacje, ale też zwykli ludzie. Zdarzyło się, że aby pomagać, brali urlopy. Często cicho, bez rozgłosu, bywa, że anonimowo. Czy takie działania w dalszym ciągu są potrzebne? I jak z głową pomagać ludziom dotkniętym klęską żywiołową? Właśnie z tamtych terenów niedawno wrócili nasi dzisiejsi goście i o tym dzisiaj porozmawiamy, jak pomagać naprawdę z głową. Przepraszam za moje wzruszenie, ale w momencie, kiedy zaczęłam czytać wstęp do naszej rozmowy, przypomniałam sobie te wszystkie zdjęcia, które oglądałam podczas mojego urlopu i muszę Państwu powiedzieć, że mam ciągle je przed oczyma i Wy nam zaraz o tym opowiecie. I bardzo dziękuję na wstępie, że wciąż znajdują się ludzie, którzy chcą pomagać. Beata Karlińska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dobry wieczór, jest naszym gościem.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Ewa Oktaba, aspirant przy pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Policach, a także pan Jacek Ciechowicz, interwent kryzysowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, także w Policach. I także mamy gości przy telefonie. Panią Annę Głogowską-Macałyk, mieszkankę Nowego Gierautowa, jedną z koordynatorek akcji humanitarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam.
A także pana Romana Kaczmarczyka, jednego z koordynatorów akcji humanitarnej, byłego burmistrza Lądka Zdroju. I jeśli Państwo pozwolą, zacznę od pana burmistrza. Panie burmistrzu, kiedy pan patrzy na swój Lądek Zdroju, to tak jak mnie teraz, łzy panu lecą, czy już pan nie ma czasu na te łzy?
Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, jeśli chodzi o łzy, to chyba już przestały lecieć, bo już nie ma co lecieć. Bo tak naprawdę to co nas spotkało tutaj, jeśli chodzi o gminę Stronie Śląskiej, Lądek Zdrój, no i częściowo też gminę Kłodzko, to nie była powódź, tylko była katastrofa po prostu. Ja pamiętam doskonale, bo przeżyłem powódź 97 roku, której mówiono powódź tysiąclecia. To co teraz widzieliśmy, to nie mieści się w żadnych kategoriach tego wszystkiego, co sobie moglibyśmy wyobrazić. Także, no ale widzimy to na co dzień. To, co panią tak rozczuliło bardzo i wprowadziło w taki no, minerowy nastrój, no to my widzimy to codziennie i niestety musimy z tym jakoś sobie radzić. Ja dzisiaj byłem nawet we Wrocławiu i wiem, że wyjechałem tylko za góry i tam wszystko normalnie, życie się toczy, nic się nie dzieje, a tutaj mamy po prostu no to, co mamy, ale myślę, że w czasie programu będzie można i okazję opowiedzieć.
Nie zamierzałam tutaj nikogo wzruszać na samym początku i też nie chciałam, żebyśmy narzekali, bo tego się nie odwróci, tego się nie da jednym machnięciem ręki jakby odwrócić. To po prostu, ja tylko sobie przypomniałam, co się działo tylko z relacji telewizyjnych, więc specjalnie mówię tylko, bo przecież ja siedziałam sobie w wygodnym fotelu na kanapie i ja to mogłam oglądać. To, że mi łzy leciały, to jakby nie ma żadnego znaczenia. Ale specjalnie chcieliśmy dzisiaj o tym porozmawiać, dlatego że wiem, że Państwu i będziemy o tym, obiecuję, że będziemy od czasu do czasu do tego wracać, bo chcemy powiedzieć, że nawet jak sobie siedzimy w fotelu, to też możemy pomóc. Prostsza sprawa, ja przepraszam, że od tego właśnie zacznę. Jak chcemy, to możemy po prostu wysłać nasze pieniądze, które moglibyśmy w jakiś sposób inny spożytkować, podzielić się nimi i Państwu pomóc, bo są ludzie, którzy, organizacje, które wiedzą, jak pomóc. I celowo o tym mówię, bo jeszcze mam wrażenie, że będziemy musieli wrócić do tego, jak pomagać sensownie z głową, to o tych akcjach pomocowych chcemy mówić. Pan dzisiaj jest koordynatorem akcji humanitarnej, ale też jest pan wolontariuszem, tak jak zresztą pani Anna i zresztą nasi dzisiejsi goście. Może tak trochę zacznę od, no, zapowiadając naszą dzisiejszą rozmowę, powiedziałam, że trzeba pomagać z głową i że ta pomoc jednak codziennie musi być inna, że to tak jak wtedy potrzebowaliście wody, dzisiaj potrzebujecie czegoś innego. Czego najbardziej potrzebujecie? Jakbym miała za pana spytać, jak ja bym miała złotą taką różdżkę i mogłabym wyczarować coś panu, nie mogę wrócić świata tamtego, ale co bym mogła najbardziej teraz panu dać?
Tak jak słusznie pani zauważyła, jeśli chodzi o ten cały okres zaraz bezpośrednio po powodzi, to on, można go podzielić na pewne etapy. Tak? Pierwszych potrzeb, które bezwzględnie są wskazane, że muszą być, czyli pierwsze dni to na pewno to była energia elektryczna, no i bardzo prozaiczna rzecz, ale po prostu komunikacja. No niestety wszystkie stacje GSM padły, nie mieliśmy w ogóle łączności. To był największy dramat. Potem woda, wiadomo. Wspomniało mi się nawet takie powiedzenie kiedyś bardzo dawno temu, babcia mi powiedziała, żebyś nigdy nie musiał chodzić po wodzie i o wodę prosić. Ja nigdy tego nie mogłem zrozumieć tak
O co chodzi?
do teraz, o co chodzi, tak. I myślę, że te stare, bardzo stare chyba polskie porzekadło w tym momencie bardzo się sprawdziło. I faktycznie kolejno tam te potrzeby były, czyli natychmiastowa pomoc wojska, odgruzowanie się przede wszystkim i przywrócenie jakiejkolwiek komunikacji, mówimy teraz drogowej, żeby można było się po prostu skomunikować, spotkać i porozmawiać, wymienić poglądy i powiedzieć, jakie są potrzeby, żeby nawet karetka mogła dojechać, nie? I tak dalej. No, pani zapytała się, co dziś. No więc dzisiaj, jeśli chodzi o mnie, no to dzisiaj na topie jest akcja Węgiel. I jako groszek i pelet, czyli tak, zaczynamy pierwsze już takie słoty jesienne. Oprócz tego, że trzeba te domy bardzo zniszczone, gdzie niejednokrotnie większość mieszka na piętrze w materacach i dół jest zalany, musi schnąć, trzeba rozpalić. Natomiast całe to, co było przygotowane już na zimę, czyli drewno opałowe,
Już tego nie ma.
węgiel, to wszystko popłynęło, nie? Tego po prostu nie ma. I chciałem powiedzieć, że większość. Wszystkie chyba wsie w tych dwóch gminach, tu, gdzie ja mieszkam i gdzie Ania mieszka, nie mają na wsiach gazu. W związku z tym każdy miał palenie, powiedzmy sobie, grzewanie no, w różny sposób tradycyjny. I to wszystko popłynęło. I to teraz, jak się odkopaliśmy, zbiliśmy tynki, wypompowaliśmy wodę z mieszkania, wypompowaliśmy wodę ze studni, bo też nie ma wodociągów, żeby móc ją po prostu zdezynfekować, żeby pojawiła się naturalna woda, żeby po prostu nawet włączyć tylko pralkę, jeżeli oczywiście jest, bo też więcej prania popłynęła, no to teraz wychodzi sprawa właśnie ogrzewania i już przepalania, jak to się mówi, i utrzymywania temperatur, żeby schło i żeby też nie było zimno. Także tak, ja już wiem, co będzie za kilka dni. No powiedzmy sobie, tutaj się nic nie zmienia, to można wszystko antycypować i przewidzieć, jakie są potrzeby, ale tak jak mówię, no dzisiaj jest akcja Węgiel.
Akcja Węgiel. Pani Anno, jeszcze też Państwo pozwolą, że zapytam naszych gości telefonicznych. Pani Anna, gdybym Pani miała odpowiedzieć na to pytanie, co najbardziej, to tak samo Pani powie, że węgiel, groszek, a może też piece, bo podejrzewam, że niektóre piece były po prostu na parterze, w piwnicy, że one też zostały zalane, że to też nie jest takie proste, żeby je nagle wszystkie jakoś uruchomić.
Tak, jednym z naszych takich większych problemów, który teraz się pojawił, jest brak piecy, po prostu zniszczone piece. W tym celu również na naszej wiosce tworzyliśmy różne akcje zbierające pieniążki. W jeden dzień udało nam się właśnie takiej rodzinie pomóc i zebrać określoną kwotę. Również wolontariusze po prostu przypadkowi dzwonią do mnie, mówią, że mają na przykład cztery piece takiego typu koza, że mogą dowieźć. Starałam się znaleźć po prostu adresy do osób, które no pilnie takich rzeczy potrzebują. I pan rozwoził i po prostu montował tym. No, głównie to były starsze osoby, tak, które sobie same na internecie nie znajdą takiej pomocy. Więc staramy się docierać również jakby poza moją wioskę do Trzebieszowic, do Radochowa te piece jechały. Więc tak jak mówię, to ogrzewanie i opał będzie teraz no, dużym problemem, bo jednak też to jest teren nasz, jest terenem górskim. Ta jesień, zima przychodzi wcześniej niż w innych regionach.
No pani Anno, ja powiem, do teraz czuję się trochę zażenowana, bo jak u mnie się ostatnio w domu chłodno zrobiło, to tak się zastanawiałam, kiedy rozpoczną palić, to ja już wolę ubrać dresy, żeby wam tam jakoś było cieplej. Są w studiu z nami osoby, które pojechały w zupełnie inny sposób pomagać. Pani dyrektor, powiedziano mi, że państwo pojechali robić to, co w takim, ja myślę sobie, że nie mamy głowy do tego. Pomogliście im wypełniać te dokumentacje, żeby można było tą pomoc od państwa uzyskać, między
No,
innymi.
między innymi, no tak, ale to jakby nie od tego się zaczęło, bo ja też obserwowałam, tak jak pani, tylko z fotela. i patrzyłam, co się tam dzieje, jak działają służby i cały czas brakowało mi jednej służby, pomocy społecznej. Wiedziałam, że tam na terenie pracują i OPS, i PCPR-y, ale są to ludzie, którzy również są w jakimś stopniu poszkodowani, więc nie dadzą sobie rady. Wszystkie inne służby przyjechały, żołnierze przyjechali strażacy z całej Polski. Później przyjechali inspektorzy, którzy oceniali budynki, a pomoc społeczna nie przyjechała. I zaczęło się od tego, że powiedzieliśmy to w telewizji, już nieważne w jakiej. I na nasze wystąpienie dostaliśmy zaproszenie, tak proszę państwa, od was, właśnie z Kłodzka, z Wyższej Szkoły Medycznej, ale w związku z tym, że my nie jesteśmy wolontariuszami, tylko pracujemy w pomocy społecznej, jesteśmy PCPR-em, ja nie chciałam wejść na teren innego PCPR-u bez zgody i PCPR w Kłodzku nie był na to gotowy. Przyjął nas PCPR, że już byliśmy przygotowani w 6 osób do wyjechania i my nie byliśmy tam wolontarystycznie. My się dostaliśmy delegację ze zgodą naszego starosty, pojechaliśmy, ponieważ mamy...
Nie miał problemów z tym starosta?
Nie, my mamy bardzo dobrze rozbudowaną interwencję kryzysową, na pewno koleżanka i kolega o tym powiedzą i chcieliśmy po prostu pomóc zrobić to, co umiemy najlepiej. I dlatego tam się znaleźliśmy. Byliśmy tam 4 dni, w tamtym tygodniu to już było 2 tygodnie po powodzi i rzeczywiście było... Bardzo wysprzątane wojsko, strażacy. No i spotkaliśmy kupę super pięknych ludzi, cudnych ludzi, wolontariuszy, którzy tam przyjechali, pomagali i ludzi, którzy są powodzianami i też byli bardzo silni i było naprawdę, no, bardzo fajnie było, bo, znaczy trudno powiedzieć fajnie, wiem, źle powiedziałam, nie fajnie. Było to budujące, ale... Że właśnie tak jak państwo we dwójkę są tymi wolontariuszami, ale ogólnie to się wszystko tam nie skleja, niestety.
No to trudno, żeby się tak łatwo sklejało. To na co dzień się nie sklejało, co dopiero przy takiej tragedii, kiedy tak naprawdę myślę, że nawet trochę empatia ludziom, którzy zostali dotknięci, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, ale ta empatia też opada. No jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji. No ja tak sobie myślę, że no nie chciałabym, przepraszam, ale ja bym nie chciała tego doświadczyć bezpośrednio, bo ja nie wiem, jak bym się do końca zachowała, ale człowiek traci siły, traci energię, traci w ogóle... To już nie chodzi o materialne dobro, tylko traci bardzo wiele, jak się tam wtedy zachować. Co jeszcze zrobiliście, panie Jacku? Tak spoglądam na pana...
Z nadzieją, tak? No. Pani redaktor, ja bym chciał też powiedzieć o tym, gdzie my byliśmy, bo my byliśmy w powiecie Nyskim. W takich miejscowościach jak Głuchołazy, Bodzanów, tak? Białaneska. Ja bym też chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo na przykład dla mnie jako człowieka, który ponad 20 lat pracuje w interwencji kryzysowej, jakby ze zdziwieniem przyjmowałem takie informacje. Ja wiem, że to zawsze jak krytyka, tak? Ale to dla mnie było nie do wyobrażenia, jak się dowiedziałem, że tak było, że na przykład były tam osoby, które miały psychologicznie pomagać, ale one w jakichś gabinetach czekały na tych ludzi, tak? Albo przy jakimś samochodzie, gdzie dla mnie od razu było to oczywiste, że jak my tam jedziemy, to po prostu idziemy w teren, idziemy do tych ludzi, chodzimy od domu do domu. I to wtedy ma sens. I proszę mi uwierzyć, że żadna z osób, do których trafiliśmy, nie odmówiła nam rozmowy. Co dla nas też było ogromnym zaskoczeniem, tak? Bo
myśmy się tego bali w zasadzie, nie? Tak. Jak nas ludzie przyjmą.
Dokładnie. Czy będą chcieli rozmawiać? Nie było takiej osoby, która odmówiłaby nam rozmowy, tak? Takiego wsparcia, porozmawiania.
Panie Jacku, pan mówi, że to jak krytyka, a ja myślę, że ja mam takie wrażenie, może źle to interpretuję, tego nie widziałam, ale w kryzysie my wszyscy nie zachowujemy się normalnie. To znaczy, ja myślę, że być może psycholog nie powinien siedzieć, czekać w gabinecie, bo mu się udało ten gabinet uratować i czekać na... Tylko rzeczywiście trzeba iść, bo myślę, że w takim kryzysie państwo to lepiej wiedzą. No nie działamy racjonalnie, nie działamy tak jak zwykle, schematycznie.
Przepraszam, tak? Tylko od służb pewnych tej racjonalności byśmy mogli jednak wymagać, tak? Ja mówię też o czymś takim, że proszę sobie wyobrazić, czy ludzie, którzy stracili dorobek życia, tak, muszą skuwać ściany, osuszać te pomieszczenia, czy oni mają głowę do tego, żeby gdzieś pójść? Nie mają, odpowiadam od razu, nie mają do tego głowy, na pewno nie skorzystają z takiej pomocy. I myślę, że my się wstrzeliliśmy W tym momencie z tą naszą pomocą, z tym wsparciem. Proszę mi uwierzyć, że ja naprawdę bardzo długo pracuję, ale te rozmowy były dla mnie też bardzo poruszające. Pewnie Ewa też przyzna, na przykład ta jedna rozmowa z panią, która w garażu blaszanym zgromadziła cały swój ocalały dobytek. Tak? I na początku rzeczywiście to wyglądało tak, że no nie chciała z przedstawicielami takiej oddolnej władzy rozmawiać, a no my tam trochę na wydrę, już tak... Potocznie powiem. Weszliśmy i ja powiedziałem do tej pani tak. Ja rozumiem, że pani może nie chce z nami rozmawiać, ale ja tutaj jestem do dyspozycji. No i widziałem, że no, nastąpiło to przełamanie i naprawdę usłyszeliśmy wstrząsającą historię.
Nie jedną.
No nie jedną, ale ja o tej konkretnej mówię.
Mhm. Ile państwo tam spędzili czasu? Pani powiedziała, że 4 dni, tak?
4 dni, tak.
4 dni, ale to dla was też musiało być wcale nie takie łatwe, no bo jedziecie, no trzeba gdzieś jednak spać, coś zjeść, jakoś odpocząć, a tu trzeba to, myślę, że to nie było 8-godzinny, nawet jak w delegacji 8-godzinny dzień pracy.
No nie było, ale my chyba wszyscy też sobie zdawaliśmy sprawę, że skoro się na coś takiego zdecydowaliśmy, no to nie będzie od do praca, tylko ile potrzeba, tak? Ile też my jesteśmy oczywiście w stanie dać tym ludziom.
Trzeci dzień mieliśmy kryzys.
Kryzys, tak, chciałem o tym powiedzieć. Tak, mniej więcej w trzeci dzień nastąpił kryzys, ale to też jest takie naturalne. No, my pracujemy sobą, tak? To my jesteśmy tym narzędziem. No ale to też świadczy o tym, że jesteśmy też ludźmi, nie? Bo pani redaktor też powiedziała coś takiego na wstępie, że nie chciałaby tego przeżyć. Podejrzewam, że żadne z nas nie chciałaby tego przeżyć, nie? Ale to było też takie wyzwalające i budujące. Proszę mi uwierzyć, że my tam widzieliśmy dziesiątki wolontariuszy, ludzi, którzy z całej Polski, no szczególnie z południa Polski, bo tam najbliżej, przyjeżdżali, szczególnie w weekendy. Przywozili jedzenie, które sami własnoręcznie robili. Sami skuwali ściany. No naprawdę, to takie pospolite ruszenie. Ja byłem niesamowicie i jestem nadal niesamowicie podbudowany tym, jak Polacy potrafią pomagać.
Potrafimy na szczęście. Pani Anno, taka pomoc, że przychodzi ktoś, nie wiem, z ulicy i mówi, ja tu pani skuję ściany, ja tu pani przeniosę meble na to, co się udało uratować z tej góry na dół. Taka zwykła pomoc, no zupełnie obcych ludzi. Na ile ona jest przydatna? Na ile wam jest potrzebna? Na ile czy tylko chcecie, żebyśmy mogli w sposób anonimowy wam pomagać, dajemy wam pieniądze, wykupujecie pewne rzeczy potrzebne, no i tyle.
Myślę, że w pierwszym momencie ta pomoc była po prostu bezcenna. Pojawienie się po prostu kogoś z pomocną ręką, ludzie zostali postawieni w ekstremalnych emocjach i w ekstremalnej sytuacji. Tam działała adrenalina naprawdę przez dłuższy czas. I takie zobaczenie kogoś, kto przyjdzie, zapyta, czy coś pomóc, czy te tynki skuć, czy dać chleb, czy tak jak myśmy rozwozili ciepłe posiłki, naprawdę ma sens. Bo ci ludzie, jak zobaczyli swoje mieszkania, domy, czy miejsca pracy, oni na początku byli zrezygnowali, jak zobaczyli, po ile pracy ich czeka w odbudowaniu. Naprawdę, każdy wolontariusz, który u nas się pojawił, to było po prostu mały cień nadziei dla tych wszystkich poszkodowanych ludzi. I tu mówię, jest to po prostu bezcenne. Jako mówimy po tej stronie, a pochodzę z Lądka Zdroju, chciałam wszystkim w ogóle wolontariuszom, którzy trafili do nas, naprawdę serdecznie podziękować, bo pomoc szła z całej Polski.
To teraz porozmawiajmy o tym, jak ta pomoc powinna teraz wyglądać, bo oczywiście wiemy, że ona musi być, że to nie tak, że sobie sami nie dacie rady, ale będzie wam łatwiej, jak my będziemy wszyscy. W jakim kierunku to powinno pójść? Panie Romanie, pan jako samorządowiec przez wiele lat zna na to pytanie odpowiedź?
Ja zanim odpowiem, to chciałem... Pani bardzo podziękować, która z kadrami ruszyła tutaj, bo niewątpliwie niedobór kadr jest wybitnie widoczny teraz. Są to małe gminy zatrudniające mało urzędników, opieka społeczna czy inne instytucje są naprawdę no, nieliczne. Natomiast problem, który się pojawił, no mamy kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób, które są poszkodowane, a kilka osób nie jest w stanie przerobić tych dokumentów, wytłumaczyć, napisać, także to taka pomoc na pewno zawsze jest bezcenna. Jeśli chodzi o pomoc indywidualną, no to tutaj i w ogóle kontynuowanie, no to rozpoczyna się wyścig z czasem, tak? Mamy październik, lada moment rozpoczną się przymrozki. Jeżeli nie zostaną te wszystkie prace, gdzie w ogóle jeszcze da się cokolwiek odratować? Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, dwie gminy, Lądek i Stronie, są porównywalne, około 8 tysięcy mieszkańców w gminie jednej i drugiej, a tam mamy prawie 50 budynków wyłączonych z eksploatacji. W przypadku Lądka 141 to jest kilkaset rodzin łącznie. To jest, mamy naprawdę ponad 1100 osób i tak naprawdę w którą stronę iść i co robić? Jak najszybciej kuć, suszyć i próbować szybko wyremontować, żeby zamieszkać na zimę, no bo jeżeli nie, to co? Na pewno szukanie natychmiastowe przez no tutaj gminę, jak i stronę rządową, jak i województwo, mieszkań zastępczych dla tych, których nie ma możliwości naprawienia tych szkód powodziowych. I tutaj kolejne rzeczy. Moja żona akurat jest zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. Tutaj mamy też gości, którzy pomocy rodzinie. My w pierwszej kolejności zasugerowałem, żeby natychmiast dzieci nad morze wysłać, żeby nie patrzyły na to, co tu się dzieje, bo trauma zostanie do końca życia. Zanim to do nich dotrze, co naprawdę się stało, że ich zabawki, kocyki, telewizory, czy komputery, czy w ogóle biurka, wynoszone są na śmieci, zalane mułem, tak strasznie wyglądające. To widok jest przerażający. I myślę, że zaopiekowanie się rodzinami to jest kolejny etap, taki nie tylko psychologiczny, ale też właśnie opiekuńczy, typowo opiekuńczy, tym wszystkim osobom, które są poszkodowane, bo powiem Państwu, że wczoraj, przedwczoraj pierwsze sygnały od ludzi, że po prostu, że się zaczynają poddawać, że mają dosyć. Pomimo tej wspaniałej pomocy i tak dalej, ale przeraża ich chyba coraz bardziej to i ogrom tych rzeczy, które stoją przed nimi. Ja powiem szczerze, najbardziej dziękowałem tym wolontariuszom, którzy przyjechali w pierwszych dniach i robili chyba najgorszą rzecz, która może być, czyli po prostu wynoszenie wiadrami tego mułu, który wszechobecny był wszędzie, w każdej piwnicy, w każdym mieszkaniu, które było zalane, a to było praktycznie wszystko. Wszystkie te domy były zalane, partery. I ten muł z okropnym odorem i wynoszenie tego i mycie i potem dezynfekowanie. To była ta najgorsza, najtrudniejsza robota, ale powiem Państwu takie, że jedna z ekip, tutaj przepraszam, ale się po prostu muszę to powiedzieć, jedna z ekip przyjechała, firma budowlana, gdzieś z Polski, nie pamiętam skąd, dwoma samochodami, z własnym agregatem, z własnym sprzętem i z czterema żonami, które im gotowały od razu. I mieli już przygotowany bigos, to, i oni po prostu robili, to im podawały, oni jedni dalej robili, bo tak byli fantastycznie przygotowani do tego, to jest wzorowe przygotowanie, to co tutaj Pan powiedział, zawsze czujnie trzeba być w zarządzaniu kryzysowym, no naprawdę genialne. Także na dzień dzisiejszy to, co ja jeszcze raz powtórzę, czyli przygotowanie się przed zimą i alokacja rodzin, i też zaopiekowanie się rodzinami, a zwłaszcza dziećmi. No bo widzę, że pomiędzy nimi, że tak chodzą po tym mieście, to tego dużo wojska cały czas jest i innych służb, ale już zaczynają tak, no nie mają placu zabaw, nie ma parków. Szkoła jest akurat w Lądku cały czas skuta, bo przeniesiono zajęcia do liceum, które jest na górce. Rozpoczęliśmy wczoraj zajęcia na dwie zmiany. I to nie jest normalne. Nie ma sal gimnastycznych, nie będzie tych zajęć. Skrócone lekcje do 30 minut. No, klasa maturalna musi sobie jakoś z tym radzić. No będzie to trudne. Trudna zima będzie na pewno i będą bardzo trudne święta. I tutaj niewątpliwie pomoc jakakolwiek w opanowaniu społecznym, o, może tak to określę, tego kryzysu myślę, że będzie nieoceniona.
No właśnie. Panie burmistrzu, bo my żeśmy na początku, zaczęło się od tego, że mamy całodobowy telefon interwencyjny i w tej telewizji my podaliśmy ten telefon, ale wiedzieliśmy o tym, że on nie dotrze do was, powodzian, dlatego że albo nie macie jeszcze prądu, a jak macie prąd, to telewizory są zalane, a jak nawet nie są zalane, przecież nikt nie siedzi i nie ogląda telewizji. Znaczy, więc no ja jak sygnał, proszę ja wejść sygnał, na naszą stronę, tak, PCPR Policja, i ten telefon dalej działa. My żeśmy w tych rozmowach widzieli, jak dodawaliśmy tym ludziom otuchy i niektórym nawet skrzydeł, i my żadnej z tych ludzi, my wszystkich tych ludzi pamiętamy i żadnych nie zostawiliśmy samych. My cały czas mamy z nimi kontakt i dalej załatwiamy im sprawy. Do was, do Lądka, dzisiaj od nas do Długopola pojechały 150 kolejnych z Polic materaców. Gmina Police, my załatwialiśmy transport, oni te materace, i już drugie 150 pojechało i jeszcze jakieś inne rzeczy w tym tirze były. Natomiast my wzięliśmy taką listę z jednej z ulic, bo my naprawdę tam zjechaliśmy wszystkich, znamy wszystkich po imieniu, i jedna ulica, żeśmy ustalili w Białej Nysce, że dobra, wy jesteście kierownikami, zbieracie wszystko, co na tej ulicy ludzie potrzebują. No i przyjechaliśmy do Polic, mówimy, dobra, zbieramy te lodówki, to wszystko. No i jedna z naszych koleżanek w PCPR-ze, a mamy taki dosyć fajny PCPR zgrany i kreatywny, i mówi, słuchajcie, następne tiry, jakieś stare lodówki będą wiozły, przecież to nie ma sensu, ci ludzie muszą dostać nowe rzeczy. Więc obdzwoniliśmy wszystkie te zbiórki, bo jest bardzo dużo zbiórek. Fundacja Się Pomaga zebrała już 33 miliony. I rzeczywiście oni się do nas odezwali i już jest, oni w międzyczasie zrobili te wnioski, można na 3000 pisać, tak? U nas to jest na Facebooku. Tak, wiecie o tym, tak? Tak, bo to właśnie teraz przez ten weekend było robione, nie?
Z Fundacją Się Pomaga skontaktowali się ze mną już 16, czyli dzień po powodzi.
No.
Przed południem, to dzięki moim jeszcze tam kontaktom z okresu burmistrzowania, także wtedy już rozpoczęto całą tą akcję, tylko należało ją skoordynować. I teraz jest, że tak powiem, już finał, co osiągnięto, i to bardzo dużo.
No, ja myślałam, że to jest mało kasy, ale jak policzyłam przez liczbę osób potrzebujących, to 3000 to jeszcze im zabraknie tych milionów, nie?
To się robi.
Bo zaczęłam to mnożyć. I wie pan co, i inne, Caritas też powiedział, żeby do lokalnych, czyli tam jak my byliśmy w Nysie, no to wiadomo, do Opola, u was no to do Wrocławia, trzeba się do nich zwracać, naprawdę dużo zbiera, więc i nie ma co przewozić starych rzeczy, słuchajcie, tylko niech będą pieniądze na te nowe. Wszyscy, którzy dostali 8 tysięcy, to jest już taki glejt do tego, żeby Się Pomaga dostać 3. I jeszcze proszę poradzić ludziom, że jak teraz kupują, bo my mieliśmy też kupić tam im materiały budowlane, ale no nie daliśmy rady, nie? I ja ich poprosiłam, żeby jak kupują, no to można kupować w firmach, no nie można mówić pewnie tu firm, ale w niektórych firmach jak się kupuje, to można oddać, jak się nie używa. A poza tym wszystko trzeba brać na rachunki, tak? Wszystko na imienne rachunki niech ludzie biorą, bo wtedy jak się będzie, jak te pieniądze wszystkie będą, no to po prostu będzie można jeszcze to rozliczać, tak? Bo nie można już czekać na te materiały budowlane. Ja to się strasznie denerwowałam, że już tydzień mija i my nie mamy tego wapna, tego wszystkiego, ale nie udało nam się tego zrobić, ale poprosiłam ich, żeby właśnie kupowali na te rachunki, bo wy nie macie czasu już, nie? A na rozmowy to naprawdę można do nas dzwonić i chętnie pomożemy, nie? Bo nic innego na razie nie możemy zrobić. No też się tam do was nie przeprowadzimy, ale jest dużo służby w całej... Bo jak my byliśmy w Nysie, to potem za nami pojechało Opole PCPR im pomagać. Więc myślę, że i wasze województwo jest duże i jeżeli ktoś tylko poprosi służby pomocy społecznej, to na pewno chętnie przyjadą. Bo my naprawdę zrobiliśmy to z dużą chęcią i nawet byśmy dłużej tam zostali, tylko no też mamy tutaj jakby swój powiat i też nie możemy w delegacji nie wiadomo ile tam siedzieć, prawda, bo mamy swoją pracę, ale naprawdę żyjemy dalej tymi problemami i dalej wszystko staramy się co można załatwić. Bo niektóre rzeczy można po prostu załatwić przez telefon. Ktoś nie potrafi sobie dać rady, a my możemy nawet to z Polic załatwić na waszym terenie i załatwiamy. Nie będę już opowiadała o szczegółach, ale jak tam byłam, to nawet pogotowie wzywałam. I też z sukcesem i panią, która była na koncentratorze tlenu, do szpitala pulmonologicznego przewieźliśmy.
Tylko musimy sobie zdać sprawę z jednej zasadniczej rzeczy, że dopiero od zeszłego piątku praktycznie w pełni działają wszystkie sieci GSM.
No właśnie, wiem.
I to wszystko, co było na początku, ten pierwszy tydzień, zwłaszcza w przypadku takim jak ja czy Ani, gdzie mieliśmy bardzo duże kontakty, bardzo duże możliwości, naprawdę.
No wyobrażam sobie, bo widzieliśmy tych wolontariuszy
I jak już pojawił się kawałek sygnału, to pojawiało się 100 powiadomień ratunku, pomocy, rolek, a drugich 100, co chcecie, żeby wam pomóc. I jak ja czytałem jedno, drugie, próbowałem zadzwonić gdzieś, bądź odpowiedzieć, znowu sygnały zanikały. I to był największy dramat przez pierwszy tydzień. Praktycznie przez pierwsze 10-11 dni. To ja zacząłem wtedy bardzo mocno nalegać, gdziekolwiek mogłem, do samej centrali w Warszawie, żeby jak najszybciej na nasz teren zostały wysłane wzmacniacze sygnału GSM. No i takie się pojawiły, stoją. I one dopiero, że tak powiem, przywróciły troszeczkę normalność komunikatywną, bo było bardzo dużo osób chcących pomóc i bardzo dużo osób, które potrzebowały pomocy. I właśnie nie było możliwości się skomunikowania. Jak już sygnał się zaczął pojawiać, to niestety pojawiła się jedna rzecz. No, ja jestem z wykształcenia informatykiem, to tak określam, że zaczęły się blokować wszystkie sieci, bo no niestety, ale wysyłanie filmików stało się modne w tym naszym okresie cywilizacyjnym i nie można było się dodzwonić, ale nie można było wysłać albo odebrać SMS-a, bo wszystkie linie były zablokowane tym, że po prostu ludzie stali sobie, nawet ci, którzy przyjechali i sobie wycili filmy i wysyłali. No ale na to niestety nie poradzimy. Nauczka na przyszłość. Natomiast problemem dla mnie dzisiaj największym, uważam, jest na naszym terenie zaopiekowanie się osobami, które wstydzą się, bo są takie osoby. Naprawdę, uwierzcie mi Państwo, są takie osoby, które wstydzą się pójść o pomoc, prosić i są przede wszystkim bardzo dużo osób na naszym terenie, prawie 70% to są osoby starsze, emeryci. I oni tam powolutku się sprzątają w domu, nie odezwą się, bez światła nawet niejednokrotnie, a nie można dojechać, bo dróg nie ma, pozrywane mosty i tak dalej. I tutaj na dzień dzisiejszy potrzeba by było naprawdę dużo ludzi i osób, takich prawdziwych wolontariuszy, którzy mogliby no tak nawet troszeczkę psychologicznie podejść do tego tematu, żeby nakłonić, żeby się otworzyli, żeby puścili, żeby się otworzyli i powiedzieli, co im potrzeba. No niestety takie mamy teraz społeczeństwo. No, wiemy, że się starzejemy wszyscy, mamy demografię wielką, no i tu jest ten kolejny temat. Czyli wracam do tego samego czynnika społecznego i do rodzin na dzień dzisiejszy, co jest w mojej ocenie, bo pozostałymi rzeczami myślę, że sobie spokojnie powiedzieć.
Powiedział też pan, tak może na marginesie, bardzo ważnej sprawie, mianowicie o turystyce powodziowej. Dla mnie to jest w ogóle przerażające.
Bo okropne, to jest okropne, naprawdę.
Naprawdę przyjeżdżają ludzie po to, żeby tylko sobie pooglądać?
Znaczy, to było, Ania chyba widziała, ja widziałem gościa. Ja, gdyby nie moja żona, to bym chyba mu szybę rozbił nowiutkim porszakiem z żoną i on z jednej strony komórką, a z drugiej środkiem, gdzie wojsko, gdzie było to, gdzie to wszystko kręcili. No po prostu przykre. Mogłem wyjąć komórkę, zrobić zdjęcie z numerem rejestracyjnym, wstawić na internet. Może tak trzeba było, niezgodnie z prawem, ale żeby to zadziałało. No tak jest. No. Co ja powiem?
Mówię tak, że się troszkę dziwię, że przyjeżdżają na powódź, ale proszę Państwa, wkrótce w Szczecinie będziemy mogli zobaczyć film o turystyce wojennej, co wydaje mi się jeszcze gorsze, jeżeli możemy w ogóle tu jakieś kategorie opisywać, ale to zostawmy. Panie Jacku, chciałabym się zapytać, bo Pan powiedział, że ważne, żeby do tych ludzi pójść, zresztą to też potwierdził Pan Roman, żeby pójść i porozmawiać. Jak nie jesteśmy do tego przygotowani, to może lepiej nie jechać, może jakoś. Jak to zrobić, żeby tam trafiali ludzie, którzy po prostu naprawdę mogą pomóc? No bo tak sobie myślę, że a może to czasami trzeba tylko przyjść i pomóc skuwać te ściany.
Panie redaktorze, ja sobie tak myślę, że generalnie to pierwsza zasada to tak jak w medycynie, no, żeby nie zaszkodzić. Nie? Jeśli my jedziemy tam tylko dlatego, żeby sobie zrobić dobrze, już tak w cudzysłowie powiem,
dokładnie.
To nie jedźmy.
To nie jedźmy.
Nie jedźmy, ale jeśli chcemy, mamy taką naprawdę szczerą chęć pomagania innym, to doświadczenie nie jest najważniejsze, tylko taka umiejętność towarzyszenia tym ludziom, bo tam wielu słów nie potrzeba. Tak naprawdę to umiejętność słuchania jest najważniejsza i to jest podstawa jakby, bo to nie jest ważne, co ja wnoszę, tylko ważne jest, co ci ludzie mają do powiedzenia. To o tym otwarciu, no z tym otwieraniem, no ci ludzie to nie konserwy, nie? Nie da się ich otworzyć. To tak naprawdę jakby nasza postawa, nasza empatia, to w jaki sposób my się zachowujemy, to, że my przy nich jesteśmy, tak jak o tej pani opowiadałem, no to tylko to, że ja tam byłem na miejscu z Ewą, no to ona zdecydowała się nam opowiedzieć tą historię, ale widać było, że jej było potrzebne. Bo ja też chciałbym opowiedzieć, myślę, o takiej ważnej rzeczy. To jest ogromna tragedia, tak? My tutaj cały czas podkreślamy, że my jesteśmy z interwencji kryzysowej. No, to, co się tam wydarzyło na południu Polski, to jest przykład takiego kryzysu bardzo dużego. Nie? I ja zauważyłem, że ci ludzie też chcą jakby nadać sens temu, co się wydarzyło. Opowiedzieć tą swoją historię, taką narrację. Że to jest też dla nich bardzo ważne, żeby znaleźć sens w tym wszystkim, co się wydarzyło. Bo proszę sobie wyobrazić, że szczególnie starsze osoby, o których tutaj też mówimy, oni pomimo tego, że przeżyli powódź 97 roku i też na każdym kroku ja słyszałem takie stwierdzenie, że ta powódź z 97 roku to było nic w porównaniu z tym, co się w tym roku teraz wydarzyło. I to też było takie uśpienie tych ludzi, nie? Że oni jakby, no skoro to była powiedz stulecia, tysiąclecia, właśnie też apeluję, żebyśmy takich górnolotnych słów nie używali, tak? Co to znaczy powódź stulecia, powódź tysiąclecia? Jak się okazuje, że po 27 latach, no przynajmniej kolejne powiecie nyskim, to było o wiele gorzej, tak? Było o wiele gorzej.
Ja tutaj może przerwę na chwilkę, bo usiłem się w 98 roku, korzystając ze starodruków w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, dotarłem do pierwszej wzmianki o powodzi na Ziemi Kłodzkiej, która myślę, że była równoległa z tym, bo to Nysa jest po drugiej stronie góry, jakby to mówiłem, zaraz za górami jest Nysa. Od 1318 roku, uwierzcie mi Państwo, to ma jest ponad 7 wieków, 700 lat, nie było 25 lat bez powodzi. I wszyscy wiedzieli o tym, że ta powódź w końcu będzie. Ja to powtarzałem wszystkim bardzo namiętnie. Gmina nasza była przygotowana idealnie. Mieliśmy łóżka, materace przygotowane, latarki, krótkofalówki, worki z piaskiem, wszystko. Ja pamiętałem i dbałem o to bardzo. Ale niestety to, co się wydarzyło teraz, 15, te 2,5 dnia takich tego typu upadów spowodowały, że to pojęcie tej błyskawicznej powodzi w porównaniu z tym, co było w poprzednich latach i wiekach, naprawdę jest niewyobrażalne. Przepraszam za tę dygresję, ale faktycznie nie było 25 lat przez 7 wieków bez wody, no bo to są góry, to jest taki efekt. Jest kotlina, są opady, woda musi popłynąć do morza.
Ja bym chciał jakby wrócić do tego, o czym mówiłem, o tych starszych osobach, o seniorach, bo od wszystkich, z którymi mieliśmy kontakt, nie usłyszeliśmy, że oni chcą się wyprowadzić, że chcą odejść. I tak sobie pomyślałem, że my im też nie możemy powiedzieć, co oni mają robić. Skoro widzą w tym sens, no to z czym tu się kłócić, nie? To było też takie, nie wiem jak to nazwać nawet, bo z jednej strony nie chcę górnolotnych słów używać, z drugiej strony nie chcę jakichś komunałów tutaj prawić, ale to było też takie dla mnie niesamowite, nie? Bo mówi się, polskie takie przysłowia są, że nie przesadza się starych drzew i to było dla mnie
To było widać,
że oni walczą o te stare domy poniemieckie, kują te ściany, pomagają, na ile mogą, na ile im sił starcza, tak? Że oni widzą w tym sens.
Że w tych domach w ogóle nie było stosowanej izolacji poziomej. Ta wilgoć będzie wychodzić na tamie. Pamiętam 97.
No ale oni nie chcą się wyprowadzić.
No ja jestem zwolennikiem, przepraszam, że szczerze, radykalnych postępowań w tym momencie, teraz. Po tym, co się teraz stało. Wtedy, ale myślę, że czas po prostu społeczeństwo tłumaczy, że to widzimy, co się dzieje w Bośni, w Słowenii. I lada moment, za kilka lat najprawdopodobniej będzie tutaj. Natomiast walka z tymi starymi budynkami zalanymi będzie naprawdę długo, długo trwała. Ja z ratuszem zabytkowym londyńskim walczyłem 4 lata. Wszelkimi najnowocześniejszymi metodami na świecie, mimo że nie było powodzi, to sobie nie wyobrażam, co teraz będzie, bo tam był parter i piwnice zalane. Przy braku izolacji poziomej jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne. Niemalże walka z wiatrakami. Wolałbym, żeby obok zostały nieopodal, ale lekko na górce wybudowane nowe, ultranowoczesne budynki ekonomiczne, ekologiczne, z własnymi magazynami energii, z własnymi oczyszczalniami ścieków i z własną wodą. I myślę, że te osoby, jeżeli korzystajmy z tych potężnych środków, które idą, a można to zrobić bardzo szybko i bardzo, bardzo sprawnie, bo Ania wie, że jestem jednym z największych w Polsce operatorów odnawialnych źródeł energii i wszystko, co jest samowystarczalnością energetyczną robione, że to myślę, że to dla tych starszych osób to byłoby zbawienie.
Ale to właśnie my specjaliści możemy ludzi przygotować na zmianę, tak? Dokładnie. Właśnie trzeba z ludźmi rozmawiać. No, tak samo jak przed ewakuacją trzeba było rozmawiać i tak dalej, bo ja mówię, że oni nie chcą, ale my byliśmy tam tylko chwilę, panie burmistrzu. Dłuższa możliwość pracy dałaby może jeszcze inne efekty. My tylko byliśmy u każdego raz. U niektórych byliśmy dwa razy. To już jesteśmy wielkimi przyjaciółmi, ale tak nie mieliśmy tyle czasu, żeby do każdego wejść tam kilka razy, tak?
Ale czuli państwo tą potrzebę ludzi, nie?
No tak, tak. My zaczepiliśmy na ulicy nawet. Idąc po Bodzanowie, to po drodze idzie kobieta z torbą. Dzień dobry, co słychać, w czym pomóc? I się odkrywali, prowadzi nas do następnego domu. Pan na rowerze jedzie też zdenerwowany, bo przyszedł rzeczoznawca i kazał, że mu stodołę rozwalać. Nie, no to my wszystko to... ja przepraszam, bo ja bym mogła to cały czas opowiadać, bo to we mnie siedzi cały czas, tak? Ja po prostu dalej przeżywam to razem z nimi i tak jest. No my sobą pracujemy.
Ale to, co mówicie właśnie, że ludzie potrzebują tego kontaktu, uśmiechu, dobrego słowa czegokolwiek, bo powiemy, jakie czasy są teraz, no, jak się na co dzień żyje, człowiek przechodzi obok drugiego, nawet się nie uśmiechnie. A
no
w takiej sytuacji tragedii, pojawienie tego, pokazanie tego serca i w ogóle zainteresowania, to już jest bardzo, bardzo...
A ja mogę jeszcze wrócić jakby do tematu, bo od strony technicznej to na pewno pan ma rację. Ja się zgadzam, że racjonalne jest to, żeby w tych domach już nie zamieszkiwać, żeby to na górkach te domy budować. Tylko ja jednak będę adwokatem tych starszych osób, bo ja mam takie... odczucie, że oni po prostu w tych starych domach już chcą umrzeć, nie? I ja daleki byłbym od tego, żeby ich od tego odwieźć, tak? Żeby wymyślać jakieś historie, jakieś argumenty, żeby oni z tego zrezygnowali, tak? Uszanowałbym to po prostu. Przynajmniej w niektórych przypadkach bym to uszanował.
Można zrobić to inaczej, wybudować szybko domy. Teraz takie domy się buduje w ciągu 2-3 tygodni. Przesiedlić ich na chwilę, powiedzieć, że tutaj sobie mieszkają, a tam w tym czasie się będzie remontować i tak dalej. No różne metody.
Ja bym się z panem zgodziła, bo widzieliśmy jeden dom, który był taki budowany drewniany, taki wie pan, z gotowych jakby elementów. Nie wiem, jak to się nazywa, bo ja w ogóle się nie znam.
Szkieletowy.
Szkieletowy. I on najlepiej przetrwał, bo oni tylko wywalili te płyty do wysokości zalania i teraz remont
będzie polegał... ocieplającą.
No i wełnę cieplającą i teraz tylko nowe włożą i już mają nowy domek z powrotem.
Proszę państwa.
Zgadza się, no, tu jest właśnie ten problem, bo 90% substancji, o której mówimy, że uszkodziła powódź, czyli wielka woda, to są zabudowania 17, 18, 19, początek XX wieku. Czyli właśnie te najgorsze, najgrubsze mury, najbardziej trudne do wysuszenia później.
Proszę państwa, na pewno zwrócili państwo uwagę, że myśmy trochę z takiej pomocy, opowieści o tym, co się teraz dzieje, pomyśleli sobie, jak pomóc trochę trwalej. To znaczy, zrobiliśmy krok do przodu. Nam też bardzo zależało na tym, żeby zrobić krok do przodu, żeby pomyśleć o przyszłości. Nie ma jednego rozwiązania, panie Jacku, na pewno, że dla jednych będzie nowy dom na górce czymś bardzo dobrym rozwiązaniem, a dla innych może pozostanie w domu i tych te kilkanaście lat przeżycie. Myślę, że nie znajdziemy dzisiaj żadnego rozwiązania dobrego, bo to za każdym jest bardzo indywidualne, ale teraz zwracam się do pani Ewy. Pani Ewo, takie myślenie o przyszłości pozwala im, no nawet gdyby zacząć taką rozmowę z nimi, z tymi osobami, które już, no, ja już zakładam, że będziemy mieli węgiel, będziemy mieli ogrzewanie i jakoś tą zimę bez większych traum przetrwamy. Myślenie o przyszłości, szukanie nowych rozwiązań może być pomocne?
Na pewno, tylko że do każdego trzeba podejść indywidualnie i z osobna, bo z każdym człowiekiem pracuje się inaczej. Nie ma jakiejś takiej jednej recepty na naprawienie tego wszystkiego.
Więc to dopiero wszystko przed nami, takie rozmowy.
To jest
tak?
Bardzo, bardzo, wydaje mi się, długi, długi proces.
Długi proces, pani Anno, a pani myśli sobie, bo że to jest możliwe, żeby taką rozmowę dzisiaj, kiedy myślicie o tym bardziej węglu i groszku i ogrzewaniu, że takie rozmowy w ogóle się powinny rozpocząć, że taka pomoc nie na dziś, ale też na jutro, na pojutrze i na za 10 lat, to jest ten moment, czy jeszcze nie?
Myślę, że na tą chwilę jest troszeczkę za wcześnie. Ludzie myślą na razie o tej zimie, która przyjdzie, tak? Myślą o tym, gdzie znaleźć fachowców, gdzie znaleźć elektryków, gdzie znaleźć hydraulików, bo to im po prostu zapewni spokój. Jeżeli będą mieli ciepły kąt, będą mieli swoje miejsce, będą myśleć o kolejnych rzeczach. Każdy chce mieć kawałek swojego miejsca na ziemi. I ci ludzie do tego
bezpiecznego miejsca.
No tak, to co stracili.
odzyskają dom, to myślę, że odzyskają w jakimś stopniu spokój i będą myśleć o krok dalej do przodu.
Chciałabym, żebyśmy jednak pomyśleli też jednocześnie przy tym, ale wiem, że, jaka będzie przyszłość, jakiej będzie jutro, ale wiem, że myślę, że trochę trudno myśleć o wakacjach, kiedy nie mamy dzisiaj co do garnka włożyć, to tak trochę trudno myśleć o przyszłości, że wtedy może będzie cieplej, będzie łatwiej i będzie radośniej. Rzeczywiście myślałam, powinniśmy myśleć o codzienności. Jak możemy w takim razie pomóc? Teraz się zwracam tak naprawdę do naszych słuchaczy. Na szczęście u nas w Zachodniopomorskim tylko były lekkie podtopienia. Woda zeszła do Bałtyku, nic się złego nie stało. Już wiemy, dzisiaj mieliśmy komunikaty, kolejne mosty, kolejne przejścia, nawet w trudnych miejscach są uruchamiane. Moglibyśmy powiedzieć, że nic się nam nie stało, więc możemy sobie żyć dalej. Jakbyśmy chcieli powiedzieć naszym słuchaczom, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, to co by Państwo zaproponowali? Co, w jakim kierunku powinniśmy iść? Bo to, że nie wolno nam zapomnieć o tym, że tam nasi sąsiedzi z innego województwa mają kłopot wielki, no to jest jedno, ale...
Ale będąc tam na miejscu, ja już po powrocie o tym nie zapomnę, bo to, co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. I to nie chodzi o te zdjęcia, o te flesze, o to, że ktoś tam jeździ i filmy robi. To jest jego jakaś tam pewnie chora ciekawość. Ale jeśli tam się było na miejscu i to się zobaczyło, no to to zostaje w człowieku. Ja bym miał taki apel, tak jak pani dyrektor zwróciła na tą uwagę, że no nie kupujmy już różnych rzeczy, nie woźmy tam jakichś sprzętów, tylko takim stowarzyszeniom, fundacjom, które rzeczywiście się wyspecjalizowały w pomocy, przekażmy jakąś część swojego dochodu, jakieś pieniądze.
Oni złotówka już nawet.
Dokładnie.
Jakby wszyscy złotówkę wpłacili, to ile by było miliony.
Państwo tam na miejscu, którzy są też, tak jak my, gośćmi audycji radiowej, wy przecież wiecie najlepiej, czego wam potrzeba, nie? No jakby nam jest trudno wejść w wasze buty, bo wy jesteście tam na miejscu. To jest taka informacja z pierwszej ręki. Trzeba tych państwa się słuchać, ale żeby się słuchać, to trzeba też mieć jakby środki na realizację tego, co się usłyszało, nie?
No ja tutaj zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz bardzo ważną, bo pamiętajmy, że zarówno w gminie Lądek, w Stronie i w okolicach nie ma ani jednego zakładu pracy. Fabryki, przedsiębiorstwa, bo jest to teren Natury 2000, strefy uzdrowiskowej, no zabroniony jest przemysł. W związku z tym 99,9% ludzi żyje z turystyki i z usług około turystycznych. Między innymi też Ania, która ma stadiny koni i usługi noclegowe i w innym pokoju. I restauracje. I tutaj zaczną się lada dzień pojawiać problemy już takie typowo ludzkie, no bo po prostu z tego, nie chcę głośno mówić, ale z tego co wiem, to już zaczynają się ograniczenia w zakresie zatrudnienia. No, na pewno spadła do zera na dzień dzisiejszy ilość kuracjuszy i turystów przyjeżdżających na nasz teren. No, wypłaty trzeba robić, ZUS-y trzeba odprowadzać i to zaczną się kolejne właśnie schody. Pomimo, że powiedzmy sobie, uszkodzona jest ta część wzdłuż rzeki, to wokół cała infrastruktura działa i myślę, że nie po to, żeby zobaczyć, co tam się stało, ale po to, żeby nadal podziwiać piękno Sudetów, jednych z najpiękniejszych w mojej ocenie pasm górskich w Europie jednak i zróżnicowanych, żeby przyjeżdżać i ten sposób nam pomóc i te apele, które są w mediach, są naprawdę zasadne.
Czyli panie Romanie, sugeruje pan, że jakbym chciała najechać na Teneryfę, to powinnam raczej jechać do was i odpocząć sobie, bo przecież...
Jeżeli pani będzie przyjeżdżać i zadzwoni do mnie, to gwarantuję pani, że pokażę pani takie rzeczy, że pani na Teneryfie nie zobaczy. Ziemia Kłodzka i okolica Lądka i Kłodza, w ogóle Kłodzczyzna, ma taką ilość atrakcji, że miesiąca braknie, żeby wszystko zobaczyć. Każdy, kto przyjedzie i to pozna, to myśli, że jest naprawdę tak mocno zauroczony, że polecam bardzo. I wszystkim słuchaczom, a wiem, że z nadmorza bardzo dużo osób przyjeżdża w nasze tereny, bo to jest ten kierunek tutaj właśnie północnego. Także zawsze otworem stoimy, witamy serdecznie, a mamy naprawdę to pokazać. I złota Polska jest u nas najpiękniejsza.
Pani Aniu, bo wiem, z tego co wiem, to panią na szczęście jakby bezpośrednio ta wielka woda nie dotknęła, to znaczy nie zniszczyła pani mebli, nie zniszczyła pani gospodarstwa całego, więc do pani można przyjechać. Mam nadzieję, że konie też jakoś bez większego szwanku przeżyły to, co się działo dookoła.
Tak, no przez ostatnie 3 tygodnie no, ośrodek nie był czynny, bo naszym problemem było po prostu brak dojazdu. Byliśmy odcięci od świata.
Ale już jest.
Tak, już teraz mamy drogę. Czekamy na po prostu realizację kolejnych etapów w naprawie infrastruktury. Ośrodki tutaj stoją. Mój ośrodek stoi, czeka na gości. Myślę, że jeszcze z tydzień, dwa potrzebuje czasu, żeby też wszystkie rzeczy, które zostały u nas nagromadzone, rozwieźć do konkretnych osób. I od listopada mam nadzieję, że ruszymy właśnie i zapraszamy na Polską Złotą Jesień. I konie też czekają.
Ale nie będzie pani miała problemów, przepraszam, że tak w drugą stronę zapytam, z dostarczeniem żywności dla gości, jakby z obsługą ich, to wszystko jest, no bo ja rozumiem, że cały widok piękny jest, że pani dom, gospodarstwo stoi, konie czekają, żeby można było tam z nimi spacerować, ale ta cała reszta, taka codzienność, nie będzie problemu, żeby kucharz miał z czego ugotować, nie będzie musiał daleko jechać po te produkty, to wszystko jest jakby.
Na tą chwilę jest zabezpieczone, sklepy stroniu, te, które nie są zalane, pracują, więc ośrodki mogą funkcjonować, mogą przyjmować gości. No mamy, że tak powiem, troszeczkę utrudnione, inaczej musimy to rozwiązywać, ale jest to wykonalne, więc jak najbardziej turyści będą potrzebni nam, no żeby też jako przedsiębiorcy swoimi podatkami potem wspierać naszą gminę.
Czyli to takie dość, nie chcę powiedzieć zamknięte koło, ale to rzeczywiście...
Naczynie połączone.
Tak, naczynie połączone.
Wszyscy jesteśmy zależni od tej sytuacji, zarówno od te osoby, które zostały zalane bezpośrednio i tak samo jak my, którym się nic nie stało, pośrednio. Tak, tutaj na przykład w Stroniu piekarnia, która dostarczała nam pieczywo, no teraz nie istnieje. I no, problem mamy po prostu wszyscy. To jest problem całych 2 gmin.
No ale to myślę, że bardzo dobre rozwiązanie. Jadę sobie do was na wakacje. Mało, że odpoczywam, to jeszcze mogę powiedzieć, że wam trochę pomogłam, tak?
Tak, myślę, że na tą chwilę będzie to dobre rozwiązanie i myślę, że może rząd albo ktoś wymyśli jakiś program na przykład na przyszły rok, tak jak były bony, tak? 500+ turystyczne.
I można będzie u was realizować.
Można na przykład na taką kotlinę, tak, taki program też, no to jest... na przyszłość, ale myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł.
Ale to jest dobry pomysł, bo tam, gdzie my byliśmy, też było bardzo ładnie. Znaczy poza tymi miejscami, gdzie było...
Buchoła z Jarnutówka, to też...
Tak, tam było też fajnie. No, tak. To nad jeziorem tym Nyskim były bardzo piękne widoki, jak prawie jak w Szwajcarii. Ale słuchajcie, ale pamiętacie, jak z tymi paluszkami było? Też było powiedziane, że wszyscy kupujmy te paluszki. To trzeba zrobić taką akcję, że wszyscy jadą do was i każdy może na weekend czy coś tam pojedzie. Te paluszki też wszyscy kupowali. Jak
może
tam...
nie tylko na weekend, bo się potem okaże, że...
Że wszyscy na weekend?
Wszyscy tylko na weekend. Ja myślę, że...
No dobrze, na dłużej
też. Mamy możliwości na dłużej, ale też w ciągu tygodnia. Też. Na weekend też, oczywiście. Okay. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy oczywiście do rozmowy o tym, co się zdarzyło. Zaledwie kilka dni zmienił się świat o tak dużej liczby osób, ale my możemy też ten świat pomóc im, może nie tyle co wróci, żeby on wrócił tak jak był kiedyś, ale na pewno możemy pozwolić, żeby ta trauma nie była tak mocna i tak doskwierająca. No dzisiaj myślimy o groszku i o węglu, ale z drugiej strony myślę, że też nie zawozimy groszku ani węglu, tylko jak możemy, tak jak pani dyrektor powiedziała, tą złotówkę wpłacić. Beata Karlińska, Jacek Ciechowicz i Ewa Oktaba z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach byli naszymi gośćmi, a także telefonicznie pani Anna Głogowska-Macałyk, mieszkanka Nowego Gierałtowa, jedna z koordynatorek akcji humanitarnej i właścicielka dobrego, pięknego ośrodka, gdzie można się konno nauczyć jeździć, jak zrozumiałam. Także pan Roman Kaczmarczyk, jeden z koordynatorów akcji humanitarnej, były burmistrz Lądka Zdroju. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
My was też pozdrawiamy.
I Szczecin,
trzymajcie
bardzo,
się.
Bardzo lubię.
Dziękujemy
bardzo. Dajemy radę, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Dobrej nocy.
Dobranoc.
Dobranoc.